Obrazy wojny. Audycja powstała przy współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i braćmi mniejszymi kapucynami.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania męczenników II wojny światowej. W ubiegłym tygodniu w Gdańsku odbył się pierwszy kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Sympozjum, które zgromadziło historyków, publicystów i osoby promujące ideę duchowości błogosławionych, zorganizowano w 20. rocznicę wyniesienia ich na ołtarze przez Jana Pawła II. Księdza doktora Jarosława Wąsowicza zapytałam, dlaczego wspólnie ogłoszono ich błogosławionymi.
Genezy tego procesu trzeba szukać w dwóch wcześniejszych wydarzeniach. Po pierwsze w kanonizacji ojca Maksymiliana Kolbe, bo to był precedens w kościele, który został uznany dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II za męczennika. On wcześniej został beatyfikowany przez Pawła VI jako wyznawca i to był pierwszy w ogóle męczennik II wojny światowej w kościele. Później w 1987 roku został wyniesiony na ołtarze biskup Michał Kozal, który w dekrecie beatyfikacyjnym był nazwany mistrzem męczenników. To był biskup pomocniczy włocławski, który został uwięziony na początku wojny. Postać w ogóle pod wieloma względami bardzo ciekawa, bo to był też ostatni biskup wyświęcony w II Rzeczpospolitej, dosłownie na kilka dni przed wybuchem wojny. Później był więziony w różnych obozach przejściowych. Ostatecznie trafił z grupą duchownych do Dachau. Dachau to był pierwszy obóz założony przez hitlerowców, który po wybuchu wojny stał się takim obozem szkoleniowym. Tam się wszyscy szkolili późniejsi komendanci, chociażby Karl Auschwitz, Stutów, Majdanka. I biskup Michał Kozal tam właśnie poniósł śmierć męczeńską, stał się takim symbolem kapłanów, Polaków, którzy byli więzieni, bo oczywiście największa grupa spośród duchownych w Dachau to byli Polacy. No i w kościele zrodziła się myśl, żeby przebadać świadectwa męczeństwa także innych duchownych, świeckich, którzy w czasie II wojny światowej ponieśli śmierć za wiarę. Ukonstytuowała się właśnie pierwsza grupa tych kandydatów. Ona początkowo była większa, później, ponieważ brakowało świadectw historycznych, zmniejszyła się do 108 i księdza Frejchowskiego, ale następstwem tego procesu jest proces drugi, który obecnie jest w Rzymie. To jest ponad 120 kolejnych kandydatów na ołtarze. 108 męczenników, tytuł tego procesu był jako towarzysze męczeństwa biskupa Michała Kozala. Niezwykła grupa, bo ona rzeczywiście jest taka bardzo reprezentatywna. To nie są tylko sami biskupi czy księża, są także ludzie świeccy, są przedstawiciele różnych diecezji, zakonów, ordynariatu polowego, a więc taka, można powiedzieć, rzeczywiście grupa reprezentatywna dla tych, którzy ponieśli śmierć za wiarę w czasie II wojny światowej. Jest kilka osób, które stały się znane. Ich sława męczeństwa już po wyniesieniu na ołtarze przekroczyła granice Polski. To piątka poznańska, ale także warto wspomnieć właśnie księdza Wincentego Frelichowskiego, który stał się patronem harcerstwa i dzięki temu jego życiorys, duchowa spuścizna jest bardzo szeroko w kręgach młodzieży, zwłaszcza harcerskiej, pielęgnowana.
Wśród 108 męczenników znalazł się ksiądz Franciszek Drzewiecki. Opowiada mi o nim profesor Jan Żaryn.
Ksiądz Franciszek Drzewiecki był orionistą. Ojciec Orione, twórca zakonu, Włoch, a jednocześnie postać bardzo bliska Polakom, dlatego że tam w okresie dwudziestolecia międzywojennego trafiali do niego także inni jeszcze Polacy. Wśród nich mamy zresztą taką postać, która długie lata nie tylko przeżyła II wojnę światową, ale także był to arcybiskup kościoła rzymskokatolickiego, który bardzo mocno swoją postawą wpłynął na istnienie kościoła po wojnie. Mam na myśli księdza arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, orionistę, który można powiedzieć, że dzisiaj dla nas jest taką postacią dla historyków jeszcze do wypełnienia jego biografii, ale jest też takim punktem odniesienia do rozumienia tego, co ojciec Orione także wskazał księżom polskim orionistom. Mianowicie on mówił, że wy macie wracać do Polski. Macie być w Polsce, macie dawać tam świadectwo o swoim zakonie i go rozwijać. I tak jakby ojciec Orione sam już wiedział, że bycie polskim kapłanem to jednocześnie jest bycie polskim patriotą. I ksiądz Franciszek Drzewiecki niewątpliwie należał do tych właśnie wspaniałych polskich kapłanów i męczenników, którzy wpisują się w męczeństwo polskich kapłanów XX wieku. człowieku. To jest męczeństwo, które zaczyna się oczywiście przede wszystkim na terenie Związku Sowieckiego w okresie już po rewolucji październikowej. I tam już mamy pierwszych męczenników z księdzem Konstantym Butkiewiczem na czele. Ale gdzieś w okresie II wojny światowej jest ta dominanta i tam polscy kapłani, diecezjalni i zakonni, którzy znajdowali się na terenach ziem wcielonych bezpośrednio do Rzeszy, stali się takim najważniejszym z punktu widzenia niemieckiego przeciwnikiem grupowym, którego należało wyeliminować, zlikwidować. I kapłan, który musiał znaleźć się w orbicie tego oddziaływania totalitaryzmu niemieckiego, to ksiądz Franciszek Drzewiecki, który duszpasterzował we Włocławku. Znaczna część diecezji włocławskiej znalazła się właśnie w tej części włączonej do ziem niemieckich, do Rzeszy bezpośrednio. Mamy oczywiście wiedzę i świadomość, że wśród kapłanów diecezji włocławskiej znalazł się także ksiądz Stefan Wyszyński, który na rozkaz swojego biskupa, ordynariusza, miał opuścić diecezję i opuścił, żeby móc dalej być kapłanem, mówiąc trywialnie, przydatnym Kościołowi polskiemu. Jakie wielkie szczęście zresztą, ale wielokrotnie ksiądz Stefan Wyszyński miał taki wyrzut sumienia, którym się dzielił, że on wyszedł stamtąd z tej diecezji, ale jego najbliżsi, jego współbracia, ci kapłani, którzy tam zostali, zarówno zakonni, jak i diecezjalni, stali się ofiarą reżimu niemieckiego. Ksiądz Franciszek Drzewiecki, jeszcze jedna rzecz, którą warto tutaj powiedzieć, mianowicie jest z jednej strony jednym ze 108 błogosławionych i można powiedzieć, że należy go widzieć w zespole, całej wspólnocie tych polskich męczenników, także sióstr zakonnych, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, ale z drugiej strony jest, jak każdy z tych kapłanów, rysem indywidualnym. To jest między innymi wiek. 34 lata. To jest bardzo młody kapłan, który już zdążył przed wojną okazać się kapłanem, duszpasterzem, który wchodzi w struktury publiczne, to znaczy jest tym kapłanem, który tworzy wówczas w Kościele Polskim, to było oczywiste, ale dziś trzeba to powtarzać, tworzy rzeczywistość publiczną. To znaczy, będąc duszpasterzem niezamkniętym w przysłowiowej kruchcie, ale właśnie współtworzącym rzeczywistość publiczną i przestrzeń publiczną. Dla mnie to jest szalenie ważne, bo to jest w polskim kapłaństwie olbrzymie doświadczenie. Zanim jeszcze pojawiła się encyklika Rerum Novarum z 1891 roku i potem zanim powtórzył tę encyklikę, wzbogacił jego następca Pius XI encykliką Quadragesimo Anno z 1931 roku. To są te dwie wspaniałe encykliki społeczne. To już polskie kapłaństwo było nie tylko przygotowane, ale można powiedzieć, że stanowiło drogowskaz dla Kościoła powszechnego, jak należy rozumieć obecność kapłana w przestrzeni publicznej. I ksiądz Franciszek Drzewiecki jest jednym z wielu oczywiście, ale jest właśnie przykładem dla mnie takiego kapłana, który rewelacyjnie wpisuje się w pewną doktrynę polskiego kapłaństwa od XIX wieku przez XX wiek, czyli współodpowiedzialnego za przestrzeń publiczną, w której się odbywa rzecz wspaniała w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli Polska.
Ksiądz Franciszek Drzewiecki urodził się w 1908 roku. We Włocławku w czasie wojny spowiadał całymi godzinami, zapominając o niebezpieczeństwie nalotów. Odmówił, gdy mu proponowano zwolnienie z wywiezienia do Dachau. Zmarł tam 10 sierpnia 1942 roku. Gościem Kongresu 108 w Muzeum II Wojny Światowej był ksiądz dr Marek Chrzanowski, także orionista.
Błogosławiony ksiądz Franciszek Drzewiecki w latach 37-39 był kapłanem, który pracował w Zduńskiej Woli. Ja w tej chwili też pracuję w Zduńskiej Woli i mogę dotykać tych samych miejsc, które dla niego były drogie, między innymi właśnie ołtarza, między innymi tych samych pomieszczeń. I to jest cudowne. I to jest taka więź duchowa, ale poparta też takim fizycznym dotykaniem tego, co dla niego było bardzo, bardzo ukochane.
Kim jest dla księdza ksiądz Franciszek Drzewiecki?
Po pierwsze moim współbratem, któremu bardzo dużo zawdzięczam. Po drugie człowiekiem bardzo wrażliwym na każdy przejaw potrzeb ludzkich, tych materialnych i tych duchowych. Człowiek, który był kapłanem, który był duchowym synem księdza Orione i od którego wziął takie cechy, rysy charyzmatu, jak miłość do Matki Bożej, do Eucharystii. Dla mnie oczywiście jest cudownym orędownikiem. Dzięki jego modlitwom ja wierzę mocno, że żyję, że doznałem łaski uzdrowienia z potężnie groźnej choroby.
To uzdrowienie z choroby nowotworowej, dlaczego akurat wiąże ksiądz z księdzem Drzewieckim? Co takiego wydarzyło się, że akurat ma ksiądz pewność, że to jest wstawiennictwo tego kapłana?
Oczywiście modliło się mnóstwo ludzi za mnie przez wstawiennictwo różnych świętych i błogosławionych, między innymi Jana Pawła II, którego roli też nie umniejszam, bo to jest dla mnie też taki kochany święty, którego znałem osobiście. Natomiast od samego początku, od momentu, kiedy zachorowałem na nowotwór, w moim zgromadzeniu, tak jak powiedziałem, moje siostry i moi współbracia modlili się dzień w dzień o cud uzdrowienia za jego wstawiennictwem. I nie jest dziełem przypadku, że właśnie w ten dzień, kiedy przypada jego wspomnienie liturgiczne, ja się dowiedziałem po tym prześwietleniu, że guza nie ma. 12 czerwca miałem to prześwietlenie, a za kilka dni przyszły wyniki i okazało się, że nie ma.
Ksiądz Drzewiecki został aresztowany 7 listopada 1939 roku. Przewieziono go do więzienia, gdzie przebywało już ponad 40 księży i kleryków ze wspomnianym już w tej audycji biskupem Michałem Kozalem na czele. W Dachau ksiądz Drzewiecki otrzymał numer 22666. Z powodu silnych odmrożeń kończyn, z niedożywienia i ciężkiej pracy fizycznej na plantacji ziół, jego organizm został doprowadzony do stanu skrajnego wycieńczenia. Ten zły stan zdrowia był przyczyną wywiezienia go 10 sierpnia 1942 roku do zamku Hartheim w pobliżu Linzu, gdzie został zagazowany. Kiedy go zabierano, miał świadomość, że idzie na śmierć. Wspominał to także uwięziony ksiądz Józef Kubicki. Cytuję. Kiedy go zabierano, jeszcze zapukał do okna mojej izby. Zsunąłem się z piętrowego łóżka i zobaczyłem księdza Drzewieckiego. Powiedział do mnie, Józiu, żegnaj, odjeżdżamy. Z wyrażenia zachwiałem się. Widząc to, odezwał się, nie miej żalu, my dziś, jutro ty. To wszystko za Kościół i za ojczyznę. Słowa my dziś, jutro ty, to wszystko za Kościół i za ojczyznę stały się mottem jednej z debat podczas kongresu 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Uczestniczył w niej ekonomista Marek Zuber, którego zapytałam, kim dla niego są ci męczennicy.
To są osoby, które oddały życie za coś, za pewną wartość. Tą wartością była Polska, czyli patriotyzm. Tą wartością była wiara, czyli Kościół katolicki. No i to jest oczywiście taki bezpośredni obszar, który natychmiast łączy się z tym, co zrobili w czasie II wojny światowej, jak podeszli do tego wielkiego wyzwania, które przed nim stanęło. My na szczęście takich wyzwań nie mamy. Zdecydowana większość z nas nie musi poświęcać swojego życia, żeby bronić wartości, żeby bronić Polski, czy żeby bronić wiary, chociaż oczywiście takie pojedyncze przypadki się zdarzają. I to jest też chyba wielkie szczęście, które nas spotkało. Ale to nie znaczy, że to, co ci ludzie robili w czasie wojny, że to, co mówili także do nas, jak choćby ksiądz Drzewiecki, to nas nie dotyczy. Ten element bronienia wartości, obrony tego, w co wierzymy i walki o to, w co wierzymy, to wszystko na co dzień jest związane także z naszym życiem. Choć, jak jeszcze raz powtarzam, na szczęście nie jest związane bezpośrednio z ofiarą naszego życia. Jeśli mówimy o gospodarce, jeżeli mówimy o ekonomii, no to jest oczywiście wszystko to, co wiąże się z działaniem na rzecz tego, żeby polska gospodarka była coraz lepsza, większa, nowocześniejsza, bardziej innowacyjna, bardziej konkurencyjna, bo dzięki tej gospodarce Polska staje się większa, mocniejsza, bogatsza, czyli Polacy także oczywiście z tego korzystają, a zatem patriotyzm w dzisiejszym rozumieniu to jest także patriotyzm gospodarczy. Takie działania, żeby poprawiać sytuację w naszym kraju. Niestety patrząc na świat, widzimy, że każdy kraj dba o swoje, każdy kraj walczy przede wszystkim o swoje, więc my po prostu musimy robić to samo. Każdy z nas w taki sposób, jak potrafi. Jeśli prowadzimy firmę, no to oczywiście rozwijając tę firmę. Jeżeli jesteśmy pracownikiem najemnym, to jak najlepiej pracując. Ale to także jest kwestia relacji między pracownikiem a pracodawcą, opartą na zasadach chrześcijańskich, katolickich, czyli właśnie to wyzwanie bycia katolikiem. Bardzo, bardzo wiele obszarów, jeszcze raz to podkreślę, dotyczących nas każdego dnia i wpływających na naszą wspólną przyszłość.
Tutaj uczestniczył Pan w panelu poświęconym księdzu Franciszkowi Drzewieckiemu. Czy to jakaś bliska postać Panu?
Jedna z osób, na które z pewnością warto patrzeć, jeżeli mówimy o Polakach, którzy są dla nas wzorem. Ja muszę powiedzieć, że znajduję też taki osobisty rys związany z księdzem Drzewieckim. Otóż mój wujek, brat mojego taty, także zginął w Dachau i można powiedzieć w 100% za Polskę. To jest opowieść zupełnie niesamowita, którą zresztą poznałem kilka miesięcy temu. To, że wujek zmarł w Dachau, to wiedziałem, ale nie wiedziałem o tym, że wystarczyło, żeby podpisał się pod krótkim zdaniem, który podsunął mu jeden z niemieckich oficerów. Jestem Niemcem. Wujek, tak jak i mój tata, urodzili się na Śląsku, gdzie oczywiście te kwestie narodowościowe też są bardzo skomplikowane. I wujek i po polsku, i po niemiecku bardzo mocno temu Niemcowi powiedział: nie, nie jestem Niemcem, nigdy Niemcem nie będę, jestem Polakiem. No i kilka dni później wylądował w Dachau, kilka miesięcy później zginął. No więc to jest też taki rys, który w sposób bezpośredni łączy moją rodzinę z księdzem Drzewieckim, ale patrząc na to szerzej, oczywiście jest to wielkie przesłanie, szczególnie te słowa, które dzisiaj tutaj poznaliśmy, wielkie przesłanie dla nas wszystkich. Ty także w przyszłości staniesz przed obliczem tego, przed czym ja dzisiaj staję. Ja muszę poświęcić swoje życie za moje przekonania, za wiarę i za Polskę, obyś ty nie musiał poświęcać życia, ale z pewnością wyzwanie pod tytułem walka o wiarę i walka o Polskę przed tobą stanie. I przed nami wszystkimi rzeczywiście takie wyzwanie staje.
Ksiądz Franciszek Drzewiecki miał w momencie śmierci 34 lata. Jeszcze mniej, 30, miał ksiądz Józef Kowalski, salezjanin, o czym przypomina salezjanin ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Też niezwykła postać, jest nazywany męczennikiem Różańca. To był bardzo młody kapłan, niezwykle gorliwy, który trafił do KL Auschwitz w tak zwanej grupie salezjanów aresztowanych w Krakowie, która trafiła na oświęcimskie żwirowisko, który został w KL Auschwitz zakatowany za to, że nie chciał podeptać różańca. To jest taki szczególny patron, którego przyzywamy, zwłaszcza w miesiącu październiku. Jego sława męczeństwa w jego rodzinnych stronach w okolicach Rzeszowa jest bardzo doniosła. Są i szkoły, i kościół jego imieniem, i ulice w siedlisku koło Rzeszowa, gdzie się urodził. Został zamordowany w okrutny sposób, bo nie dość, że go katowano, to na koniec utopiono go w beczce z fekaliami. I ta sława męczeństwa była już obecna w samym obozie. Ludzie widzieli, co się stało, ponieważ ksiądz z wielką ofiarnością też służył swoim kapłaństwem w tym piekle Auschwitz, co oczywiście było zakazane, narażał się, wiemy, że odprawiał potajemne msze święte, komunikanty i wino były też dostarczane do obozu właśnie poprzez salezjanów, bo w Oświęcimiu znajduje się nasz macierzysty obóz, a więc postać rzeczywiście warta przypomnienia.
Męczeńska śmierć oczywiście jest wielką zasługą, ale żeby do niej doszło, to musi być to owoc pewnego życia. W jaki sposób on to swoje powołanie do chrześcijaństwa realizował?
Tak, to jest bardzo ważna myśl, którą pani redaktor poruszyła, dlatego że męczeństwo jest takim doświadczeniem, którego nie da się wyreżyserować. Do męczeństwa się dochodzi całe życie, bo to jest taki moment, w którym trzeba dokonać ostatecznego wyboru. I rzeczywiście, kiedy popatrzymy na życie tego młodego księdza, uderza to, że on już na obrazku prymicyjnym swoim napisał takie słowa: cierpieć i być wzgardzonym. Jak gdyby przewidywał, co może go czekać, chociaż już został przecież wyświęcony przed wojną, kiedy nasze zgromadzenie salezjańskie przeżywało niezwykły rozkwit. Zaraz po święceniach został skierowany na bardzo ważny odcinek, mianowicie został sekretarzem księdza inspektora. Ta funkcja wymagała i wielkiej jego dyskrecji, ale też pracowitości, bo to jest cała logistyczna obsługa, nazwijmy to kurii, do tego opieka nad archiwum, a ksiądz Józef pomimo tego, tych wielu prac, znajdował jeszcze czas na to, żeby zajmować się młodzieżą w kościele świętego Stanisława na Dębnikach w Krakowie. dość wspomnieć, że w kręgu tej młodzieży wówczas znajdował się młody Karol Wojtyła, który przeprowadził się z ojcem do Krakowa i właśnie mieszkali na terenie salezjańskiej parafii. Wśród salezjanów byli spowiednicy przyszłego papieża. On bardzo dobrze znał zresztą o księdzu Józefie, bardzo się cieszył z tej beatyfikacji i w naszych salezjańskich periodykach zawsze zamieszczaliśmy te wypowiedzi Ojca Świętego, które dotyczyły właśnie księdza Józefa i współbraci, którzy zostali aresztowani wówczas razem z nim. Oni są w tej drugiej grupie męczenników II wojny światowej. To jest bardzo dobry przykład właśnie na to, o czym żeśmy mówili na początku, że męczeństwo to jest wynik całego procesu dojrzewania w wierze, w miłości do Pana Boga, do Kościoła. Tego się nie da zaimprowizować. Męczennikiem nie zostaje się przypadkowo. Ksiądz Józef jest tego przykładem poprzez to codzienne męczeństwo pracy, realizacji charyzmatu, pracy ponad siłę, trzeba powiedzieć, bo jeżeli popatrzymy na to, czym się zajmował, no to jest rzeczywiście zdumiewające.
Wśród 108 męczenników są także kobiety, w tym pracująca wśród mieszkańców Pomorza siostra Alicja Kotowska. Skończyła studia chemiczne. Wojna zastała ją jako dyrektorkę szkoły i przełożoną domu w Wejherowie. Ostrzeżona o aresztowaniu, oświadczyła, że nie może pozostawić sióstr bez opieki. Zamordowana 11 listopada 1939 roku w Piaśnicy. Miała wówczas 40 lat. Dr Tomasz Szturo, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej.
Ten panteon męczenników, panteon błogosławionych cały czas poznaje. To jest, jak wiemy, tylko część tych, którzy oddali życie za wiarę w czasie II wojny światowej. Natomiast postacią, która w jakiś sposób trafia mi do wyobraźni, do emocji spośród tego znakomitego grona, jest błogosławiona Alicja Kotowska. Trudno wyjaśnić, trudno mi jest wyjaśnić dlaczego, ale no może dlatego, że to była kobieta, może dlatego, że jawi mi się jako taka postać reprezentująca to, co budziło taką niechęć, taką nienawiść wśród oprawców, czyli była przedstawicielem naszej intelektualnej elity. Była kobietą, która z jednej strony łączyła nowoczesne wykształcenie, bo Alicja Kotowska była między innymi absolwentką chemii, charakteryzowała się wszechstronnym wykształceniem, erudycją, a też emanowała z niej niezwykła klasa, jakaś taka elegancja. I to jest kolejna rzecz, która przełamuje pewne schematy. Można być kobietą pełną wdzięku, pełną kobiecości i klasy, jednocześnie odpowiadając tak powołaniu. Była, jak wiemy, zakonnicą, była przełożoną, słynęła też z tego, że swoje podopieczne uczyła w sposób bardzo nowoczesny, znaczy nie w sensie takiej postępowości, jak dzisiaj rozumiemy, nowoczesny, czyli zgodnie z zdobyczami naukowymi, dydaktycznymi, a z drugiej strony kształtowała je na kobiety pełne wartości, pełne godności, na takie intelektualistki, które jednocześnie nie wstydzą się wiary. No i to, co najważniejsze, ta niezwykła kobieta, ta postać o ogromnej charyzmie intelektualnej, w sposób ostateczny poświadczyła wierność Ewangelii, wierność Bogu i wierność humanizmowi, idąc na śmierć. Jak wiemy, została zamordowana w Piaśnicy 11 listopada. I to, co bardzo uderza, że przed śmiercią opiekowała się żydowskimi dziećmi. Do końca je pocieszała, czym poświadczyła, że troska o bliźniego była dla niej ważniejsza niż własne życie.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Audycja powstała przy współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i braćmi mniejszymi kapucynami.